Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Lady Gada, czyli kobiety przy mikrofonie. Dzisiaj moją gościnią jest Beata Brokowska, dziennikarka i badaczka biografii oraz dzieł rzeźbiarki Balbiny Świtycz-Widackiej. Witaj.
Dzień dobry.
Myśmy się widziały tutaj w radiu jakieś 2 lata temu, chyba jak ten projekt dopiero się zaczynał, otrzymałaś na niego stypendium marszałka, z tego co pamiętam. No i gdzie cię zaprowadził właśnie ten projekt? Bo nadal działasz na rzecz jakby takiej świadomości historycznej o Balbinie Świtycz-Widackiej. Publikujesz, tworzysz różne projekty wokół tego. Opowiedz nam w ogóle skąd pomysł przede wszystkim na to, żeby uratować pamięć o rzeźbiarce.
Zaczęło się to w sumie dawniej niż 2 lata temu, a to stypendium otrzymałam 3 lata temu. W czasie pandemii zobaczyłam, że w 2022 roku przypada rocznica 50. śmierci Balbiny Świtycz-Widackiej, a że już wcześniej o niej pisałam, znałam jej córkę, interesowałam się jej dziełami. Różne już miałam publikacje na jej temat, a nawet zorganizowałam spacer z Balbiną po Kortowie, gdzie zaprosiłam mieszkańców. Cieszyło się dużym zainteresowaniem, miało takie znaczenie dla mieszkańców Olsztyna. Postanowiłam właśnie napisać to stypendium i to stypendium było dla mnie taką wielką inspiracją, naprawdę. Nie tylko napisałam wiele publikacji, wiele tekstów, ale też jeździłam w różne miejsca, odkryłam ciekawe rzeczy i okazało się, że znałam rzeźbiarkę dość powierzchownie, chociaż wydawało mi się, że dużo nie wiem. I otworzyło przede mną nowe możliwości, nowe drogi. Zaczęłam właśnie pisać projekty. Między innymi zrobiłam taką multimedialną, internetową prezentację Wyrzeźbiona historia, losy Balbiny Świtycz-Widackiej. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji ożywiłam ją. Ona tam mówi swoimi słowami. Nie swoim głosem, bo niestety żadne nagranie się nie zachowało, ale znalazłam jej listy, znalazłam jej wywiady, które wykorzystałam i z 3 różnych etapów życia skonstruowałam takie jej wypowiedzi. I to też miało duże powodzenie. Widziałam, jakie wrażenie robi, jak z ekranu przemawia do nas bardzo młoda kobieta, niemalże dziewczyna, później osoba w średnim wieku i już w starszym i opowiada o swoich losach, jak się ułożyło jej życie z tymi rzeźbami. Ona była jedną z pierwszych rzeźbiarek Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, tam również byłam. I bardzo dużo mi pomogła profesor Iwona Demko, która napisała książkę o pierwszej rzeźbiarce, która się dostała już w 1917 roku na tą uczelnię, Zofia Baltarowicz-Zielińska. I też mi otworzyła wiele możliwości. Na przykład skontaktowałam się z wnuczką profesora z Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, który wychował bardzo wielu polskich rzeźbiarzy i rzeźbiarek. Ta wnuczka, pani Teresa Janota, się ze mną spotkała. Przekazała mi listy, jakie Balbina pisała do swojego mistrza. I później umarła, więc to był dla mnie taki testament, którym wiedziałam, że muszę się zająć. W czasie tego czasu, o którym mówimy, a właściwie w ciągu roku, ostatniego roku, dostałam aż 4 nagrody za Balbinę i za przypominanie jej właśnie. Nagrodę prezydenta Olsztyna, nagrodę marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, nagrodę dziennikarzy polskich oddział w Olsztynie, a 7 marca w tym roku dostałam tytuł kobiety sukcesu.
Tak się zastanawiam, jak tak długo właśnie się bada jakąś osobę, pisze się o niej, czyta się jej listy, rozmawia z rodziną, to ona też w jakiś sposób staje się takim członkiem rodziny. Tak. Jak to jest?
Tak, ja ją bardzo polubiłam. Ona zmarła w 1972 roku. Nie miałam w ogóle okazji ani jej poznać, ani w ogóle, no mówię, nie usłyszałam jej głosu, nie widziałam żadnego nagrania z nią, ale zbierałam informacje na jej temat. Takie zbierałam wspomnienia. Okazuje się, że ona była bardzo żywiołową osobą, bardzo otwartą, bardzo elegancko się ubierała. Wypowiadała się też piękną polszczyzną. Potrafiła też mówić wierszem, co niektórych zaskakiwało. I myślę, że gdybym miała taką babcię, jak pan Kamil Solarski, czyli wnuk, z którym mam kontakt, byłabym też szczęśliwą osobą taką, jaką jest pan Kamil. I cały czas wspomina swoją baję, bo babcia, to słowo było zakazane u nich w rodzinie. Nawet czasami Balbina mówiła, że to jest jej syn, a nie wcale wnuk. Także ja ją bardzo polubiłam I tak jak mówię, przez to, że była taka niebanalna, że była taka bardzo twórcza, że bardzo dużo pracy wkładała w to, żeby jednak rzeźbić przez całe życie, poza jednym takim krótkim epizodem powojennym, kiedy się znalazła w nowej rzeczywistości w Polsce, bo mieszkała na Kresach. Tutaj nagle przyjechała do miejsc, których nie znała, na Pomorzu osiadła przez chwilę, w Brodnicy mieszkała. Nie miała tej pracy, nikt po wojnie nie był zainteresowany rzeźbami, więc przez chwilę była urzędniczką. Też troszeczkę pisała do różnych pism, ale postanowiła nie. Nawet zacytuję teraz jej takie słowa. Powiedziała, że za namową męża postanowiła wrócić na swój rodzinny i wyuczony chleb, bo ta rzeźba to była dla niej wszystkim. Czytałam wspomnienia modeli i widać było, jak ona musiała zabiegać o ich czas, o ich zainteresowanie i skupienie. Czasami pracowała w bardzo trudnych warunkach. Jeden z modeli napisał, że w Warszawie wynajęła miejsce po dawnym sklepie spożywczym, gdzie pachniało ogórkami kiszonymi. I w takich warunkach przychodziły do niej sławy profesorowie, aktorzy, pisarze i zostawiła nam piękną historię, zaklętą właśnie w glinę, w gipsie i w brązie.
Ciężko chyba być kobietą rzeźbiarką w takich czasach z początku gdzieś tam XX wieku, bo tak sobie myślę, że jednak nawet jak patrząc chociażby na Olsztyn i na nazwy ulic, to jednak prym wiodą mężczyźni i w ogóle mało się mówi o polskich artystkach, o polskich, nie wiem, naukowczyniach. Nie jest to takie naturalne w tej przestrzeni, więc cudownie, że jakby ty się zajęłaś tą sprawą. Czy będziesz brała na warsztat też inne artystki, poetki, może inne kobiety związane tutaj z Olsztynem, z Warmią, Mazurami? Bo zakładam, że to jest, wiesz, taki początek, tym bardziej, że wspomniałaś, dostałaś w tym roku 4 nagrody za tą działalność na rzecz Balbiny Świtycz-Widackiej, więc ja myślę, że to dodaje skrzydeł, no i gdzieś inspiruje do dalszych działań.
Ja bardzo dawno pisałam w ogóle o kobietach. Jak byłam dziennikarką taką jeszcze na etacie w Gazecie Olsztyńskiej, to pisałam, sama sobie tak narzuciłam jakby taki pomysł o kobietach przedsiębiorczych. I te kobiety cały czas były jakby moim tematem, moich tekstów, dlatego że widziałam, że one mają trudniej, jest im w biznesie nie tak łatwo jak mężczyznom, nie wszystkie branże były dla nich otwarte i mam listę kobiet, na razie 10, o których chcę też stworzyć jakieś prezentacje, napisać. I to są bardzo różne kobiety różnych zawodów, nie tylko też z Olsztyna, ale z całego regionu. Także wydaje mi się, że bardzo wiele kobiet, nawet więcej, bo ta lista mogła być dłuższa, ale ja wziąłam taką listę prawdopodobną, którą mogę zrealizować. Jest ich bardzo dużo i ciągle mnie też boli anonimowość tych kobiet, bo nawet pytałam, chodziłam akurat po ulicy Balbiny Świtycz-Widackiej na olsztyńskim Pieczewie, żadna z osób, a przepytałam chyba z 10, nie wiedziała, kim jest patronka tej ulicy. W tej chwili być może świadomość się zwiększa, a nawet niektórzy mówili, że byli zirytowani, bo muszą wpisywać takie długie nazwisko, czasem się ono myli, taksówkarze nie wiedzą, gdzie mają przyjechać. Na planie Olsztyna się wyświetla na Google'ach, że to jest ulica Barbary Świtycz-Widackiej, nie Balbiny. Także no kobiety te mają gorzej w każdym względzie, także może teraz już sytuacja jest lepsza, ale ciągle warto o nich mówić, pisać, wspominać i przywracać ich pamięć.
Może tutaj na chwilę postawimy sobie kropkę i za chwilę wrócimy do rozmowy. Teraz piosenka.